Hej, ostatnio na kanwie wydarzeń ze Stanów Zjednoczonych również u nas w Polsce dochodzi do pewnych rzeczy, że tak powiem, bardzo dziwnych. Jednym z nich jest odnowienie się, że tak powiem, debaty to jest być może za dużo powiedziane, ale powrócił temat słowa murzyn w przestrzeni publicznej. Tutaj widzimy sympatyczną nastolatkę, która trzyma transparent z napisem Stop calling me murzyn. Rozumiem, że w tym wypadku powinno być raczej murzynka, ale wiemy o co chodzi. Na wysokich obcasach możemy na przykład przeczytać, że słowo murzyn obraża, wyrzućmy je ze słownika. Tak naprawdę problem wyrugować, czy to naprawdę taki problem wyrugować z własnego słownika termin, który obraża osoby nim określone. Dajmy zdecydować osobom, których ta kwestia dotyczy bezpośrednio. I wydaje mi się, że temat ten zasługuje na krótkie omówienie. Może zacznijmy od tego, że jeżeli tutaj powiedzmy ta pani nie życzy sobie, żeby nazywać ją tym słowem. Jeżeli uważa, że jest według niej jest ono niestosowne, niewłaściwe, obraźliwe, źle się czuje, jeżeli jest nazywana takim określeniem, to moim prywatnym zdaniem taka elementarna kultura osobista nakazywałaby zastosować się do tej prośby. Jeżeli ta osoba się źle czuje, w sensie nie kwestionuje w żaden sposób, że może wywoływać takie to słowo u niej negatywne emocje, zresztą nie mnie to kwestionować zupełnie. Natomiast pytanie brzmi, czy fakt, że ta osoba twierdzi, że to słowo wywołuje u niej negatywne emocje? Czy to oznacza, że to słowo jest obraźliwe? No nie. W sensie, no bez urazy, ale opinia danej osoby jednej nie może oznaczać, czy dane słowo jest obraźliwe, czy nie. No weźmy przykład pan John Godson, tak? Poseł, były chyba poseł na Sejm RP. Dla niego to słowo nie jest obraźliwe. On sam siebie określa słowem murzyn. Więc nie może być, jeżeli opinia danej osoby byłaby wyznacznikiem, no to słowo musiałoby być jednocześnie takie i takie, więc robi się nam tutaj delikatny chaos. Dlatego nie można, znaczy nie ma sensu na podstawie opinii pojedynczych osób orzekać, czy dane słowo jest obraźliwe, czy nie. Żeby się nad tym zastanowić, powinniśmy się przyjrzeć, skąd to słowo pochodzi, w jakim kontekście powstało i w jakim było używane kiedyś i dziś. I często można spotkać się z taką opinią, że słowo murzyn z języka polskiego na angielski tłumaczy się jako negro. Ale to jest błąd, ponieważ słowa negro czy słowa nigger, tak samo oba te słowa, weszły do języka angielskiego, do amerykańskiego tak naprawdę, w kontekście stricte rasistowskim, prawda? To znaczy negro w języku amerykańskim, no to jest ten typek, co zasuwa na moim polu bawełny, prawda? I mogę z nim robić, co sobie zechcę. I to jest słowo, które weszło do języka powszechnego tamtego już w kontekście rasistowskim. I nie ma nic dziwnego, że dziś jest uważane za negatywne, za rasistowskie. I w Polsce przecież jest odpowiednik tego słowa, takiego obraźliwego na osoby czarnoskórą, jest to słowo czarnuch. Natomiast słowo murzyn pochodzi od słowa maur. I jest nawet jego angielski odpowiednik. I angielskim odpowiednikiem słowa murzyn jest słowo mur. Tylko, że ono jest już za bardzo nieużywane, przynajmniej nie w potocznym języku. Natomiast bierze się od Maurów, prawda? Maurowie to byli tak naprawdę pierwsi ciemnoskórzy ludzie, z którymi polska kultura się miała jakikolwiek kontakt. No więc od tego wzięło się to słowo i ewoluowało, wiadomo, przyjęło się w ten czy w inny sposób. Dziś jest po prostu określeniem na osobę, na przedstawiciela rasy czarnej. Natomiast nie weszło ono w żaden sposób w kontekście negatywnym do języka polskiego. Wystarczy przypomnieć osobę taką jak Władysław Jabłonowski. To był czarnoskóry generał Brygady Legionów Polskich podczas powstania kościuszkowskiego. I był czarny i miał ksywę Murzynek. I to był generał. I zwracano się do niego ksywą Murzynek. W sensie to nie mogło być obraźliwe. Przecież no, kto by się zwracał obraźliwie do generała brygady? W sensie to słowo, gdy wchodziło przynajmniej w jakimś szerszym kontekście do języka polskiego, nie było w żaden sposób uważane za obraźliwe. I również dzisiaj językoznawcy, znaczy zarówno słownik języka polskiego, encyklopedia PWN i wszelkie tego typu rzeczy się zgadzają, że słowo murzyn jest słowem neutralnym i nie jest w żaden sposób opatrzone kwalifikatorem pogardliwe. Taką samą opinię mają profesorowie Jan Bralczyk i profesor Jan Miodek. I to, że dana osoba źle się czuje, że ktoś nazywa ją tym określeniem, nie oznacza, że samo słowo jest obraźliwe i rozwiniemy to jeszcze później. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że nie można go użyć w negatywnym kontekście. Bez wątpienia można, ale każdego słowa można użyć w negatywnym kontekście. Na przykład, czy słowo Żyd jest obraźliwe? No, bez wątpienia można go je użyć w negatywnym kontekście. Są nawet, no ja znam ludzi, którzy, że tak powiem, znają jakieś powiedzenia, które używają słowa Żyd czy Żydzić na przykład, tak, w negatywnym kontekście, ale to przecież nie znaczy, że słowo Żyd, że ten pan jest Żydem, tutaj mieszkają Żydzi, że to jest społeczność żydowska, przecież to nie znaczy, że te słowa są obraźliwe. W sensie sam fakt, że można go użyć w negatywnym kontekście, w żaden sposób nie oznacza, że jest to słowo obraźliwe. I do tego dodatkowo, w sensie, kilka lat temu, jak miałem jeszcze czas grać w League of Legends, to znaczy zanim z serwera wschodniego wydzielił się osobny serwer tylko dla Rosjan, żeby trzymać ich z dala od ludzi, to był taki czas, że na LoLu w czacie ludzie się wyzywali od Polaków. W sensie Polak było używane non-stop w negatywnym kontekście. Ty Polaku i dalej wiązanka, prawda? I ja oczywiście nie wiem, choć się domyślam, że było w dużej mierze ta taktyka stosowana właśnie przez Polaków, ale to jest osobny temat. Natomiast było używane non-stop w negatywnym kontekście w tamtym środowisku, ale to przecież nie oznacza, że słowo Polak jest obraźliwe. Co więcej, tak jak mówiłem, absolutnie nie kwestionuję tego, że dana osoba może się źle czuć, jeżeli ktoś używa do niej tego słowa. Miałem kiedyś kolegę, i nie zmyślam teraz, który nie chciałby nazywać go Polakiem. Pomimo, iż był urodzony w Polsce, mówił po polsku i wszystkie przejawy polskości przejawiał, to uważał, że Polacy to jest głupi i zły naród i on nie chce być Polakiem, bo ma korzenie jakieś tam i on sobie nie życzy, żeby go nazywać Polakiem, ponieważ on się źle z tym czuje. No i okej, okay, no ja nie wątpię, że on się z tym źle czuł, bo nie mam powodu, by w to wątpić, ale to nie zmienia faktu, że słowo Polak samo w sobie nie jest w żaden sposób negatywnym określeniem, co nie zmienia faktu, że słowa Polak, słowa Żyd, słowa Murzyn można użyć w negatywnym kontekście, żeby kogoś obrazić. Oczywiście, że można, bo każdego słowa można. I oczywiście pojawiają się tutaj też czasem takie zarzuty, no ale skoro ktoś się z tym źle czuje, to po co nam to słowo? Czy nie byłoby problemem po prostu pozbyć się tego słowa, jeżeli są przypadki osób, chociaż tak jak mówiliśmy, nie wszyscy, w sensie jest masa czarnoskórych Polaków, którzy nie mają żadnego problemu z tym słowem, ale są tacy, którzy mają. Więc skoro takie osoby istnieją, czy nie lepiej byłoby wyrzucić je ze słownika, odrobinę się wysilić, dać coś od siebie, żeby ulżyć emocjonalnie tamtym ludzi, żeby się postarać odrobinkę dla nich, czy to nie było kulturalne, prawe i tak dalej. Tego typu, mam wrażenie, często się spotyka argumentacja, no bądźmy odrobinę uprzejmi, tak? Tylko czy ktoś się zastanowił odrobinę nad tym, jakie są następstwa usuwania ze słów, z języka słów, ponieważ komuś się one nie podobają? Weźmy przykład ponownie pana Briana Scotta. Pan Brian Scott mieszka od 27 lat w Polsce i w jego wywiadzie dla Gazety Wyborczej możemy przeczytać: Murzyn, czarny, czarnoskóry. Każde z tych słów mnie obraża. No i co teraz? No w sensie, bo jeżeli chcielibyśmy brać jako kryterium doświadczenie danej osoby, no to dlaczego doświadczenie tego pana miałoby być mniej ważne niż doświadczenie tej nastolatki z początku? No bo jeżeli kierujemy się tym kryterium, no ale jeśli kierujemy się tym kryterium, no to wszystkie słowa na osobę czarnoskórą w języku polskim są obraźliwe. No to musielibyśmy je wszystkie wyrzucić, tak? Ale widzicie, jeżeli w momencie, jeśli wszystkie słowa na osobę czarnoskórą są obraźliwe dla tego pana, to być może problem nie leży we wszystkich słowach, tylko być może leży w tym panu. Warto się nad tym zastanowić. I oczywiście w tym temacie też powraca co jakiś czas takie sformułowanie jak Afropolak. Był też taki właśnie w 2010 roku, kilka artykułów też na Gazecie Wyborczej notabene było, które bardzo mocno forsowało to słowo, że to może się nam dzisiaj dziwnie kojarzyć, ale trzeba się przyzwyczaić, że te wszystkie czarny, czarnoskóry, te wszystkie to są negatywne określenia, że powinno się mówić Afropolacy. Ale pozwolę sobie wyrazić swoją opinię na ten temat. Po pierwsze, określenie Afropolak na osobę czarnoskórą żyjącą w Polsce jest przede wszystkim po prostu głupie. Przepraszam, ale nie da się inaczej określić tego zjawiska, ponieważ jeżeli ktoś urodził się w Polsce, wychował się w Polsce, mówi po polsku, czuje się Polakiem, a jego rodzice pochodzą, nie wiem, z Nowego Jorku i są czarni, to w jaki sposób ta osoba ma cokolwiek wspólnego z Afryką? Albo jego rodzice pochodzą, nie wiem, z Wielkiej Brytanii czy z Francji i są czarni, tak? To w jaki sposób ta osoba miała być Afropolakiem? Bo jacyś jego przodkowie mieszkali w Afryce? To jacyś przodkowie nas wszystkich mieszkali w Afryce przecież. W sensie, no i nie ma to żadnego sensu, nazywanie takich osób Afropolakami. A kolejna kwestia, i to znacznie ważniejsza, jest taka, że to sugeruje, że te osoby należą do jakiejś osobnej kategorii, że są w jakiejś innej grupie społecznej niż reszta. To nie jest prawda. Przecież osoby takie jak, nie wiem, Ola Szwed albo Bawer Andoaka to nie są Afro-Polacy, to są Polacy. Po prostu. No nie wiem, czy Izu Ugonoch jest Polakiem. No, okej, tutaj być może jest pewna nieścisłość, ponieważ Izu urodził się w Szczecinie, więc może istnieć podejrzenie, że jest Niemcem. Ale poza tym, nie, żartuję oczywiście, ale to nie jest osobna grupa społeczna. Osoby, które są Polakami, ale powiedzmy są Polakami obcego pochodzenia, to nie jest odrębna grupa społeczna. W sensie ktoś może, jest masa Polaków, których rodzice czy dziadkowie byli na przykład Niemcami, albo Ukraińcami, albo Czechami. To powinniśmy stosować do takich osób określenia, że to jest, nie wiem, Germano-Polak, bo jest odrębną klasą społeczną, że nie jest tak naprawdę takim samym rodzajem Polaka jak reszta z nas. No przecież to jest zupełnie bez sensu. I kto, pytanie brzmi, kto robi takie postulaty? I ponownie to jest moja opinia tylko, ale powiedzcie, co o niej myślicie. Takie postulaty postulują albo osoby, które nie przemyślały tego tematu zbyt dobrze i stawiają emocje ponad jakimś konstruktywnym odniesieniem się do tematu, ponieważ im się wydaje, że no jak będziemy grzeczni, że powinniśmy być grzeczni i nie myślą, że to może mieć negatywne konsekwencje, takie jak właśnie kategoryzowanie tych ludzi niepotrzebne. A druga kwestia, druga grupa ludzi, którzy mogą postulować, to myślę, że są całkiem świadomi radykałowie, którzy chcą, aby w Polsce, w polskim społeczeństwie było jak najwięcej konfliktów w społeczeństwie, było jak najwięcej płaszczyzn konfliktu, względem których ludzie mogą się różnić, mogą się dzielić, mogą się czuć pokrzywdzeni, dyskryminowani, względem których można kogoś zaatakować, oskarżyć o coś złego. No być może są to osoby, które wierzą, że relacje społeczne tak naprawdę sprowadzają się do walki klas. No wiemy, że takie przypadki, nie brakuje takich osób, prawda? No bo jeżeli komuś się wmówi, że słowa, które normalnie są częścią normalnego języka, są tak naprawdę rasistowskie czy dyskryminujące, no na przykład nawet tej pani z początku, prawda? Jeżeli takiej osoby, i ja nie wiem, co siedzi w jej głowie, nie mówię, że tak było w jej przypadku, to tylko jako przykład podaję. Jeżeli takiej osobie ktoś na przykład przekona ją, że słowo murzyn jest obraźliwe, no to taka osoba widzi debatę publiczną, nie wiem, w zwykłej rozmowie, no to wszędzie ktoś się zwraca bez szacunku, z dyskryminacją, z rasizmem do takich osób, tak? No i jeżeli ktoś rzeczywiście w to uwierzy, no to wychodzi do społeczeństwa i wszyscy są rasistowscy, wszyscy są obraźliwi, czy połowa ludzi, prawda? No a jeżeli tak, no to wygląda na to, że cały nasz system jest dyskryminujący, okrutny dla takich osób i to jest kolejny argument, żeby ten system zburzyć. Jeśli ktoś chce zburzyć zastany system, jeśli ktoś chce wzbudzić konflikty społeczne, ponieważ mu to pasuje, to robienie kolejnych warstw podziału w społeczeństwie, które są czasem zupełnie niepotrzebne, jest po prostu jest mu po prostu potrzebne. I dla jasności, ja ani przez moment nie wątpię, że w Polsce są uprzedzenia wobec osób wyglądających inaczej. No chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, że ktoś się może, nie wiem, gapić na kogoś, prawda? Albo może ktoś być nawet nieuprzejmy, albo po prostu nawet nie wiedzieć, jak się zachować. Albo ktoś, ani przez moment nie wątpię, że są takie przypadki, ale zastanówmy się, czy jeżeli ktoś jest na przykład, ktoś w przestrzeni publicznej, nie wiem, gapi się na osobę czarnoskórą, która jest w tłumie, tak? Myślimy, że raczej gapi się on na nią, ponieważ jest, nie wiem, bo jest uprzedzony do osób czarnoskórych? Czy może po prostu na przykład pierwszy raz w życiu widzi taką osobę i nie wie, jak się zachować i jest być może przez przypadek nieuprzejmy po prostu? W sensie zastanówmy się, czy wynika to z faktu, że ta osoba jest czarnoskóra, czy wynika to z faktu, że ta osoba jest po prostu inna niż reszta tłumu i wyróżnia się na tle reszty. Czy przypadkiem nie byłoby dokładnie tak samo albo bardzo podobnie, gdyby ta osoba miała zielone włosy albo półmetrowego irokeza? To znaczy, uprzedzenia wobec kogoś, kto jest w jakiś sposób inny, w jakiś sposób obcy, niestety się zdarzają i się będą zdarzać. I to, że ktoś przejawia takie zachowania, to nie jest dobrze. Ja nie mówię, że to jest dobrze, ale to jest zupełnie inny temat. To nie znaczy, że ta osoba, nie wiem, uważa ich za gorszych, chciałaby im zrobić krzywdę czy coś takiego. Jedno z drugiego nie wynika w żaden sposób bezpośrednio. I to też jest problem i do niego należy się odnosić w sposób edukujący, tak? W sensie być może ktoś, dla kogoś coś jest obce, być może wystarczy, żeby to poznał, żeby zauważył, że nie jest to nic dziwnego. Natomiast próba na tej podstawie wnioskowania, że jest jakiś, nie wiem, rasizm straszny w Polsce, albo że są jakieś potworne problemy, których naprawdę mam wrażenie, że w Polsce jest dostatecznie dużo problemów i nie trzeba wyszukiwać nowych. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, oczywiście, że w Polsce są ludzie, którzy umarliby ze szczęścia, gdyby w Polsce dodatkowo jeszcze był rasizm. ponieważ wtedy mieliby dodatkowe narzędzie, którym mogliby zdyskredytować dowolną osobę, która używa na przykład normalnego języka, żeby coś opisać, prawda? I to nie jest zupełnie nic normalnego, nic dziwnego. Dokładnie tak samo z drugiej strony sobie wyobraźcie, być może ktoś, kto ma problem wyobrazić sobie, że w Polsce są osoby, które chciałyby, żeby w Polsce był rasizm, być może nie będzie miał problemu z zauważeniem, że w Polsce są, przynajmniej były nie tak dawno, osoby, które bardzo by chciały, żeby w Polsce był islamski terroryzm. Pamiętacie? Pamiętacie, jak w Elblągu, nie wiem, kto to był, Algierczyk, zadźgał faceta nożem i od razu było: islamski terroryzm do nas dotarł. Nie. W sensie, jakiś koleś się wkurzył na buca, który się zachowywał źle w jego sklepie, zaczął mu demolować sklep i przereagował i gościa tam zadźgał. W sensie, ja nie usprawiedliwiam go w żaden sposób, tak? Ale to nie był w żaden ani odrobinę sposób przejaw islamskiego terroryzmu, tego, że właściciel kebaba zadźgał chłopa nożem. Ale są ludzie, którzy by bardzo chcieli, ponieważ gdyby był islamski terroryzm w Polsce, no to usprawiedliwia bardzo poważne działania, prawda, wobec pewnych ludzi, którzy mogą być uznani za groźnych. I dokładnie tak samo jest, gdyby w Polsce był faktyczne zjawisko rasizmu, to wtedy mogłoby to usprawiedliwić jakieś działania wobec tego potwornego zjawiska, jakim jest rasizm. Więc istnieją ludzie, którym zależy na konflikcie, ponieważ są na nim w stanie zbijać kapitał, czy to polityczny, czy społeczny nawet, prawda, poparcie i tak dalej. I na koniec jeszcze jeden malutki komentarz, a mianowicie Murzynek Bambo. Jakimś cudem są osoby, które uważają, że jest to wiersz rasistowski. Więc tak, bardzo króciutko. Murzynek Bambo został napisany w roku 1935 dla ludzi, którzy nigdy w życiu nie widzieli osoby czarnoskórej, ponieważ prawdopodobnie 99% Polaków w roku 1935 nigdy nie widziało osoby czarnoskórej. Było to coś dla nich zupełnie, był to ktoś dla nich zupełnie obcy. I co wiersz Murzynek Bambo mówi nam o Murzynku Bambo? Że co? Ma on rodzinę, chodzi do szkoły, bawi się. Innymi słowy, jest normalnym dzieckiem. Do tego Bambo boi się, że się wybieli. To znaczy, że Bambo jest zadowolony z tego, kim jest. Nie chciałby być nikim innym. Nie chce się zmieniać. Jest w sensie, nie widzi ani grama niczego złego w tym, jak wygląda. Co więcej, na końcu jest stwierdzone, że szkoda, że Bambo nie chodzi z nami do szkoły. Tak? W sensie, jest wyraźnie podkreślone, że Bambo byłby mile widziany w Polsce. Że fajnie by było, gdybyśmy mieli takiego kolegę. W sensie, jest to wiersz, który ma oswoić, który ma przedstawić osobę, która jest postrzegana jako inna, jako normalną. Ma znormalizować tego, że to są normalni ludzie z normalnym życiem i może fajnie by było, gdybyśmy mieli kontakt kiedyś z taką osobą, ponieważ może dałaby nam jakąś nową perspektywę. I przepraszam, ale żeby zinterpretować wiersz Murzynek Bambo jako rasistowski, widzę tylko dwie opcje. Albo trzeba mieć umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem na poziomie zerowym. Ja rozumiem, że to może być poziom przeciętnego absolwenta całkiem sporej ilości polskich szkół średnich. Albo można mieć złe intencje, takie jak te, o których mówiłem. Można mieć złe intencje, można specjalnie nakładać negatywną interpretację na coś, żeby mieć dźwignię, którą można atakować ludzi, których się nie lubi. I to chyba wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Zachęcam oczywiście do dyskusji i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.